Hello! Mój drogi.
Hello, mój drogi.
Witam cię serdecznie. Czytam właśnie artykuł o zwolnieniu Bretta Brauna.
A co wymagałaś artykułu?
I nie widzę. Zaraz do tego przejdziemy.
Nie, powinna być tylko taka sucha linijka i tyle? No bo o czym tu gadać?
No właśnie, to jest, widzisz, pytanie, czy na pewno nie ma o czym gadać? Czy na pewno zwolnienie Bretta Brauna to jakieś rozwiązanie? Czy. No, znaczy, bo ty mówisz, że o czym tu gadasz? No przepraszam, mamy tutaj Amerykanie. Znaczy, wszyscy, co wy macie z tymi symbolami? Amerykanie teraz próbują rozstrzygnąć, widzę to, czy proces zawiódł, czy nie? Czy to koniec procesu, czy nie?
No tak.
No, ale.
To jest świetne pytanie. No, czy proces
świetne
się
pytanie,
uda?
Tak? To jest świetne pytanie. Czy proces się udał? Tak?
Nie udał się.
Dobra.
Nie udał się.
Aha, dobrze, to jest rozstrzygnięte.
No, nie, no.
Rozstrzygnięte, na 100%. Na 100% jesteś pewien, że proces się nie udał.
Tak.
Więc jeśli proces się nie udał, to po co trzymać ten zespół dalej razem?
No być może nie da się go trzymać razem, ale być może trzeba dać komuś szansę na nowe spojrzenie.
Czyli revitalizacji. Czyli nie można powiedzieć, że proces się nie udał. Czy można powiedzieć, że proces się nie udał, dopóki Ben Simmons i Joel Embiid nadal są w składzie? Razem.
No ale widzisz. Ale ja właśnie nie wiem, czy to, że się proces nie udał, to jest jakby, że winę za to ponosi Embiid z Simmonsem. I to, że oni są razem. I to jest
A to nie jest największy problem Philadelphia 76ers? Inaczej, czy to nie jest jeden z problemów Philadelphia 76ers, że Embiid i Simmons są razem w jednej drużynie?
Ja cały czas wierzę, że to jest kwestia tego, że Brett Brown nie umiał tych pionków ustawić na tablicy. Mhm. I że popełniono fundamentalne błędy, jeżeli chodzi o, po pierwsze, czy fundamentalne. No dzisiaj to rzeczywiście jest bardzo prosto, z tak zwanego hindsightu, tak na to wszystko patrzeć, być takim wielkim mędrcem, który z perspektywy dnia dzisiejszego mówi, no, Okafor, kto to wymyślił? Nerens Noel, albo wiesz, Markel Fultz.
Ja bym się tutaj skupił, jeśli już, tym nazwisku.
Ale błędów takich, bym powiedział, systemowych popełniono więcej.
No jak czyli nie chcę się z tobą sprzeczać, mój drogi. Nie chcę od tego zatrzymać. Ale właśnie sam przyznałeś, że jest więcej do powiedzenia niż jedna linijka.
Ja mówię, bo teraz zaczęliśmy o rzeczach. Natomiast podsumowanie tego, Halo,
no tak, jesteśmy.
Podsumowanie tego, gdzie jest Filadelfia, gdzie jest proces i czy on się zakończył, czy zakończył się powodzeniem, czy zakończył się klapą.
Zakończył się klapą, powiedziałeś.
Jest pytaniem, na które sobie bardzo chętnie możemy odpowiedzieć. I na chwilę obecną jest to klapa. Jest 4-0.
Dlaczego dodajesz na chwilę obecną?
Dlatego, że wiesz, no ja nadal wierzę.
Ja to czuję zakręceństwo w tym temacie. Właśnie udowadniamy trochę, w sensie, chcę mówić, że głównie ty, ale trochę udowadnia, że jest duże zakręceństwo w tym temacie, że to nie można tak powiedzieć, zamknąć temat i tyle, Bram zwolniony
ale
ja, i tyle.
Ale tego nie, Maciek, mówisz.
Że żeby napisać jedną linijkę o tym.
Ale o zwolnieniu Bretta Brauna, a teraz rozmawiamy o procesie i proces jest czymś nad czym...
Brett Brown przez 7 lat prowadził proces od początku. To chyba się wiąże ze sobą, no o to chodzi.
Prowadził go sam Chinki. Mhm. Brett Brown był tylko wykonawcą i jak się dosyć szybko okazało, dosyć nieudolny.
Gdzie jest Stan Van Gundy? Tutaj.
Myślę, że już go w nominacjach. Już jest w głowach ludzi. Już się skrada. Już, moim zdaniem, jest blisko.
Tylko nie ma jego nazwiska tutaj. W gronie kandydatów. No też nie musi być.
Na razie wypuszcza się te zające. Mm-hmm. A potem przyjdzie niedźwiedź i posprząta cały las.
Bo to się nie skończyło tak jak z tym Rafałem Bydniuciem do Chicago chyba.
A gdzie jest Rafał w ogóle? Co u Rafała słychać? A Rafał odezwij się. Powiedz, gdzie jesteś, co myślisz?
No.
Jaką miałeś propozycję z Chicago?
Rafał nie napisał wtedy, jak poprosiłem Rafała, żeby w komentarzach napisał dokładnie, jak wygląda jego dzień. To chyba o Rafała chodziło, nie? Żeby napisał. Nie napisał. Więc Rafał, czekamy na twój komentarz. Mój drogi, jest mnóstwo rzeczy, do których możemy przejść. A ja mam chyba z 10 rzeczy. Ale pytam się ciebie. Co jest w twojej głowie dziś we wtorek rano w NBA? Ja mam z 10 tematów.
Proszę bardzo.
Ale właśnie się ciebie chciałem zapytać, bo nie wiem, który z nich jest najistotniejszy.
Ja już myślami jestem w drugiej rundzie. Myślami jestem w drugiej rundzie.
Też trochę.
Myślami jestem z Lakersami.
Aha. No właśnie, bo ja jestem bardziej w konferencji wschodniej. Opowiedz z twojej strony Lakersowej.
Nie, tak, miałem taką refleksję. Już tą sobą podzieliłem się ze światem, miastem, że wydawało się, że to mają być, wiesz, że próbowano, czy fani Lakers próbowali nadać mistrzostwu zdobytemu w tym roku w Bąblu jakiejś dodatkowej wartości, pokazując, że żaden zespół nie ma tak trudnej drabinki jak Lakers. I że za to powinna być jeszcze taka dodatkowa gwiazdka.
Dodatkowy pierścień?
Tak, że to jest tak, że to jest Portland, że to jest Houston, Clippers i na końcu Milwaukee. Mhm. Ale być może na końcu będzie Portland, Oklahoma, Utah i Boston.
No.
I to już wtedy nie wygląda tak dobrze.
Dla fanów Lakers? Czy?
Nie, no tak, wiesz, no, to tam pokonamy wszystkich, a tak naprawdę nie pokonaliśmy nikogo. No. Się żadnych, wszystkie, że tak powiem, przeszkody same się uprzątnęły przed nami, a myśmy już weszli w gruncie rzeczy, wiesz, na mięciutko.
Która z tych drużyn, żeby tak dalej przejść, jest w największych opałach, jeśli chodzi o swoją pozycję? Czyli czy Houston, żeby awansować do kolejnej rundy, czy Clippers, żeby zagrać w finałach NBA, czy Milwaukee, żeby zagrać w ogóle w finałach? To jest dobre pytanie.
Z tych trzech?
Która jest z największych opak, żeby dojść do, żeby zagrać z Lakersami?
Chyba powiedział, że na pierwszym miejscu widzę Houston, na drugim miejscu widzę Milwaukee i na trzecim miejscu dopiero widzę Clippers. Clippers widzę jako najbezpieczniejszy zespół. Człowiek, myślę, że o Clippers chwilę sobie porozmawiamy.
Ja myślę o zmęczeniu dzisiaj, o urazach i o kontuzjach, bo zaczynam widzieć to. Tak. Luka Doncic ma kłopoty z kostką. To, jak on trafił tą trójkę na kontuzjowanej kostce, to wow. Luka Doncic ma kłopoty z kostką. James Harden ma kłopoty z czymś.
Kristaps Porzingis troszkę.
Czym?
Z brzuszkiem.
Kristaps Porzingis nie gra przez kontuzję kolana. Damian Lillard kontuzjował kolano. Paul George ma kontuzjowany prawy bark.
Widać, że on nie podnosi ręki do góry.
Jak się, wiesz, zaczynam zastanawiać, czy nam tu zaraz... Znaczy nie, że się obawiam, od obawiania to jest Brian Windhorst. Nikt, jeszcze raz powiem, nikt tak się o nic nie obawia, jak Brian Windhorst się obawia. On się obawia, obawia.
Kyle Lowry też nie jest zdrowy.
Kyle Lowry nie jest zdrowy, właśnie. Kyle'a Lowry'ego mi brakuje.
Nie ma Haywarda. No wiesz, każdy zespół jest trochę, powiedziałbym, pokiereszowany. No każdy... Każdy zespół stracił przynajmniej, wiesz, taki ząb przedtrzonowy.
To natężenie tych meczów i to tempo i ta przerwa i to wszystko. I tak, nie wiem, czy to nie zaczyna powoli wychodzić. No. Ale to zobaczymy. To i tak zawsze playoffy i tak zawsze były nazywane wyścigiem. Jak się mówi o nutrycji? Nutrition, coś tam, żeby przetrwać i tyle.
Takiego odżywiania się.
No.
Okej. No, znaczy wygra ten, który będzie najświeższy, najzdrowszy. No to tak trochę jak w życiu. No.
W Lakersach też LeBron jest cały czas listowany na injury report z pachwiną. Anthony Davis też teraz z ostatniej nocy. Plecy? Tak. W trzeciej kwarcie. No nie ma meczu, żeby Anthony Davis sobie czegoś nie zrobił. To jest naprawdę, to się dzieje naprawdę cały czas.
On byłby fenomenalny z Kyrie Irvingiem.
A Greg Popowicz i Kyrie Irving, bo są te plotki, że Nets są strasznie, strasznie, strasznie na Grega Popowicza nastawieni. Greg Popowicz, Kyrie Irving i Kevin Durant.
Nie, trudno mi sobie to wyobrazić, żeby, wiesz, nie przesada się starych drzew.
Nie przeniesie się, nie zostawi San Antonio.
Nie ma takiej opcji. Z drugiej strony też mi się wydaje, że to byłaby rzeczywiście taka wartość dodana. No bo co on by zabrał, cały sztab szkoleniowy by ze sobą zabrał?
Ja zacząłem cieplej myśleć o Brooklyn Nets przez ostatnie 3 dni. Cholera. Bo to ja mówiłem, że Kevin Durant i Kyrie Irving, że to nie ma sensu, że to kompletnie, że to się nie uda. Zacząłem po tych playoffach cieplej zacząłem myśleć o tym, gdy oglądam te playoffy. I gdy widzę na przykład serię Utah Jazz, której Jordan Clarkson jest, nie wiem, trzecim najlepszym graczem, no dobra, czwartym. Mike Conley wrócił i jest wielki, 26,5 punktów na mecz, w dwóch meczach. Jak patrzę na Utah Jazz i patrzę na skład Brooklyn Nets, patrzę, ilu tam jest ludzi, którzy potrafią zdobyć punkty sam na sam. Caris LeVert, 25 średnio w playoffach. Kyrie Irving, wiadomo. Kevin Durant, dwóch z pięciu najlepszych graczy sam na sam. Zobaczymy, jak Durant będzie po Achillesie wyglądał. Spencer Dinwiddie jest twoją czwartą opcją. Jest bardzo dużo rąk. I my się często martwimy o tym, o to w sezonie regularnym, czy starczy rąk wszystkim. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że te playoffy bardziej niż wcześniej pokazują, że trzeba mieć dużo graczy kozujących w tej lidze. Mamy najlepszych centrów NBA. Nikola Jokicia i Joela Embida. Joela Embida nie mamy już. Wygrali jeden mecz z ośmiu na razie. Jokic i Embiid. Jak patrzę na Brooklyn i patrzę na tą pierwszą piątkę, Dinwiddie, LeVert, nie wiem, poczekaj, to któryś z ławki będzie pewnie wchodził, a może nie. Na końcu w playoffach pewnie nie. Jakby mieli wyjść w playoffach takim składem Dinwiddie, LeVert, Irving, Kyrie Irving, Kevin Durant i Jared Allen w playoffach?
To też wydaje mi się, że niestety rola Laversa i jego zostanie dosyć mocno.
No, tak. No, ale to tak jak. Ale to jest właśnie to, o czym mówisz, tak, że ta rola zostanie zmniejszona w sezonie regularnym, kilka porażek, będą o tym dyskusje, czy Levert i Dinwiddie się dobrze czują, bla bla bla. Może któryś z nich zmieni klub, tak jak Jordan Clarkson w połowie sezonu. A potem przychodzą playoffy i okazuje się tak. Wszystko jest dobrze, potrzebujemy, jest na wszystko czas. Jest na was czas, na ciebie czas, na ciebie czas. To nie tak, że Paul George nie ma szans w Clippers, żeby zdobywać swoje punkty.
No, dobra, tylko pytanie, na ile Durant i Irving, będą marginalizowali takich graczy. Bo siłą rzeczy tej piłki i tych rzutów będzie brakowało. To nie jest możliwe, żeby Lavert oddawał 25 rzutów w sezonie regularnym.
I dlatego się myśli o tym, dlatego są te spekulacje i w zasadzie teraz przy każdym meczu dobrym Carisa Leverta od razu pojawia się takie drugie zdanie. No dobrze, jest świetny, ale i to co powiedziałeś, gdy Irving będzie miał piłkę, gdy Durant będzie miał piłkę, gdy będą mrozić piłkę, to Levert może już tylu okazji nie mieć i pojawia się przez to myślenie o tym, czy przehandlować Carisa Leverta za.
Nie, ale to są nie do... Jedno pytanie, które jest tak naprawdę dwoma pytaniami. Czy on jest trzecią opcją tej drużyny, czy rzeczywiście konieczne jest sięgnięcie po gracza numer 3, większego formatu, lepszego, bardziej, lepiej dopasowanego, nie wiem,
znowu lepszego jest pytanie, czy obrońcę, Bradley Beal. Ale to właśnie nie rozumiem tej koncepcji. Znaczy, rozumiem tą koncepcję, ale nie wedle tego, co powiedziałeś, bo to jest, Bradley Beal jest lepszym graczem niż Caris LeVert.
Ja się zgadzam.
On jest innym graczem niż Caris LeVert. Wiesz, był jednym z najgorszych obrońców w tym sezonie. Statystycznie, nie do końca ufam w to, ale to nie jest, wiesz, obrońca, to nie jest, wiesz, jakiś taki gość typu... Przeciwko nam w finałach jest Luka Doncic za rok na przykład i trzeba go kryć. Nie mamy go kim kryć, wiesz.
Zamienienie
LeVerta na takie, wiesz, rozbicie go na jakiś, wiesz, te, powiedzmy Roberta Covingtona i PJ Tuckera, tak przykładowo podaję, no.
Wiem, no, ale z drugiej strony, jak tak, już tak przeskakujemy trochę z myśli do myśli, no. To rzeczywiście, no to...
Czekaj, stop. Halo?
Się stanęło.
No tak, tutaj coś. Tak, przeskakujemy dzisiaj z myśli na myśl, taki program.
Nie, taki program, ale wiesz, no tak, jak się zastanawiasz, no to najlepsi obrońcy tej ligi, Leonard i Paul George, ja myślę, że obrońcy na pozycjach 1, 2, 3, to przepraszam, to co Luka Doncic mi zrobił?
No i to też jest, widzisz, ale to też, i to jest właśnie, ale to, dobrze, tu jest dużo, co powiedziałeś, ale to jest właśnie to pytanie, czy warto oddawać Carisa LeVerta za obrońców, czy nie lepiej mieć Carisa LeVerta jako trzecią opcję w playoffach, na przykład z ławki rezerwowych przeciwko rezerwowym line-upom rywali? Wiesz, który lepiej w pick and rollu i
twoja refleksja jest taka, że lepiej mieć gracza zdobywającego punkty i kozłującego i kreatora.
Nie, to nie jest moja refleksja. Moja refleksja jest taka, że Brooklyn wygląda lepiej niż myślałem po obejrzeniu tych playoffów teraz. W przyszłym sezonie Brooklyn wygląda lepiej niż myślałem jeszcze jakiś miesiąc temu.
Okej. Okay. No, zobaczymy, jak po pierwsze, jak oni się dwaj zmeczują, no bo przypominam ci, że na razie wspólnych meczów jest zero.
Tak.
I jak druga zdrowie. Rzecz, jak jeden i drugi będzie wyglądał fizycznie i kondycyjnie, bo może się okazać, niestety, że obaj są już postprime'owymi graczami.
Ale mimo tego, że będą postprime'owymi graczami, będą mieli w składzie Carisa Leverta i Spencera Dinwiddiego. Którzy nie są w stanie wymyślić po 20 punktów w meczu. Levert 25. Więc wiesz, może to właśnie, wiesz, bo to jest tak jak z mistrzostwem Clippers w tym sezonie. Jak tak spojrzeć, pójść do przodu i pomyśleć o tym, że Clippers zdobywają mistrzostwo w tym sezonie, to jestem w stanie przyjąć, że to będzie nie będzie jeden z najlepszych mistrzów w tej dekadzie. Że to będzie jeden z najgorszych mistrzów w tej dekadzie. Więc wiesz, Brooklyn Nets mogą nawet nie mieć w prime już Kevina Duranta i Kyriego Irvinga, na przykład wygrać, zrobić finał wschodu. No nie przesadzajmy. Półfinał wschodu to chyba będzie od nich wymagane. Od takich graczy jak Kyrie Irving i Kevin Durant chyba finał wschodu będzie wymagane od nich. Tej klasy w Nowym Jorku w dodatku.
Ja powiem tak, mnie trudno sobie wyobrazić, żeby oni ambicjonalnie byli gotowi się zgodzić na 25 punktów Carisa Leverta w jednym meczu.
Mm-hmm. Tak, i to też, bo to może być kłopot.
To może być kłopot.
No, więc widzisz, to też jest właśnie pytanie a propos tego trenera. Może dlatego Greg Popovich jest tam spawany, dlatego że tu będzie chodzić o prowadzenie zespołu, który trzeba poukładać. Trzeba poukładać rolę i gracze muszą rozumieć. W sensie zejść niżej trochę, jeśli chodzi. Bo nawet zobacz, Kevin Durant i Kyrie Irving, jeden z nich będzie musiał zejść rolę niżej.
Tak.
No.
No tak, ale oni mogą mieć stworzyć taką trochę w takiej bańce, żyć my przeciwko wszystkim tym, którzy chcą zabrać nam piłkę.
I tego się boję. To jest moje oryginalne banie się o Brooklyn Nets.
No tak.
Dokładnie. To co powiedziałeś, dobrze wyraziłeś to. My przeciwko wszystkim wam, którzy chcą nam zabrać piłkę. Zobaczymy, kto będzie trenerem Brooklyn Nets. Tyron Lue jest kandydatem. Tyron Lue jest też kandydatem w Filadelfii. Więc to chyba taki Tyron Lue się zrobił jako kandydat. O, mamy gwiazdy i trzeba je ułożyć dobrze.
Nie no, wypuszczamy go, rozumiem, już wszędzie. Jest
przy Nowym Orlanie nawet jest już Tyron.
No to tak. Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy będzie również w Nowym Orlanie. Więc wiesz, ja to takich kandydatów, którzy są wszędzie, to tak jestem zawsze ostrożny. Bo oni na ogół kończą z niczym.
Którą pracę Tyron Lue powinien najbardziej chcieć? To jest ciekawe pytanie. Czy Brooklyn, czy Filadelfię? Bo Tyron Lue może mieć decyzję tutaj.
Moim zdaniem powinien iść do Nowego Orleanu. Bo byłoby mu najłatwiej, wydaje mi się. No bo ma niewielu zmanierowanych graczy.
Ma menedżera, którego zna przede wszystkim. Davida Griffina, tak, który go zatrudnił.
Tego chciał. Więc nie zdziwię się, jeżeli Griffin wykona ten ruch, no bo to się w sumie udało. No i na tej takiej, bym powiedział, wzajemnej relacji, szacunku i wspólnym sukcesie, który przyszedł trochę, no nie jest jednak niespodziewany, zwłaszcza w tym 3-1, które było, no to wydaje się, że to jest taka narracja, którą można byłoby, wiesz, ocieplić w wizerunek jednego i drugiego, no. Że oto super tandem mistrzowski, na który nie stawiano, znowu będzie razem, będą tworzyli zespół. Więc jestem bardzo ciekaw, czy tego typu narracja się pojawi.
Wracając jeszcze do Filadelfii, mam wrażenie, czytając te wypowiedzi ludzi w tym temacie teraz, że tam ciężko liczyć na, dlatego ten Stan Van Gundy. Mam wrażenie, że tam ciężko liczyć na jakieś autorytarne zdanie trenera.
Ale też rozumiem, że zwolnienie Bretta Browna to jest, powiedziałbym, tylko kamyczek, który porusza większą lawinę, bo rozumiem, że Elton Brand też prawdopodobnie jego rola się trochę zmieni.
I Mark Evers jest już w Chicago. Dobra, no mów, przepraszam.
I się go tam troszeczkę, wiesz... Niby tytulatura będzie ta sama, kompetencje będą inne, ale ta lokomotywa Eltona Branda zostanie, wiesz, zepchnięta trochę na boczne tory.
Mam wrażenie, że on zawsze był człowiekiem w organizacji, że tam został, wiesz, wstawiony, bo bardzo szybko awansował w tym klubie.
Bardzo.
Bardzo szybko i to tak właśnie przez to mi śmierdzi tym, że go podnieśli tam, wiesz, za szelki. Ja nie wiem, ja się nie znam tak dobrze na tych, wiesz, takich biznesowych układach, ale...
Wiesz, ale... im szybciej kogoś wynosisz i jest twój, tym łatwiej go potem, wiesz, tak powiem, zepchnąć w dół, no i powiedzieć mu, słuchaj, no.
No ale potem Andrzej Duda zostaje drugi raz prezydentem kraju, więc nie do końca chyba tak łatwo zepchnąć jest takich ludzi.
No to, to tam nie ma Podkarpacia.
No i w sumie to i kraj decyduje, zapomniałem o tym.
Tak.
A nie Sixers.
Naród.
Kto powinien podejmować decyzję w tym kraju? Właściciele Sixers czy społeczeństwo polskie?
Polacy.
Nadal Polacy, nadal, nadal. Mój drogi, a nie śpiewaliśmy jeszcze hymnu Ligi Mistrzów. Czemu?
Nie wiem.
No właśnie. Też dlatego, że dzień minął. Już,
tak,
już po wszystkim.
Już zapomnieliśmy.
Że faworyt wygrał. No po prostu bity faworyt od powrotu pandemii wygrał. Też jest. Chyba drugi rok z rzędu. Faworyt, chociaż Liverpool nie był takim faworytem przed fazą pucharową. Nie, nie. Dobrze, ale wygrał Bayern. Super. Mi się nawet Bayern trochę podobał. Nadal nie umiem kibicować Bayernowi Monachium. Siedziałem i byłem za lewym, ale no nie
umiem. A jak ten wielki problem rozwiązali, rozwiązały tak zwane studia meczowe, że rozumiem, że Bayern jako ostoja polskości. Nie mówiło się nic o niemieckim żywiole,
Słuchałem, ale przemilczano w komentarzu, my oglądaliśmy na Polsat Sport, przemilczano, tam była taka kontrowersyjna albo nie, to dyskusje oczywiście, ale dyskusje były, więc na pewno była kontrowersyjna, było to, czy został popełniony faul przez jednego z najlepszych graczy na boisku, Joshua Kimmicha, na chyba tą Mbappę był, w polu karnym, czy tam powinien być rzut karny, czy nie. I w ogóle nie zająknęli się o tym komentatorzy. Więc to mogło dawać takie podejrzenia, że komentatorzy są kurwa za lewym, a powinni być przecież za PSG. Za sztucznym klubem z Kataru.
Nie, ale bardziej wiesz, jak kibicować...
Powinien być taka instrukcja. Chciałem na Twitterze się zapytać, jak kibicować Bayernowi, skoro no nie umiesz. No. Jak dzisiaj kibicować? Jak ja mam spróbować? Mimo tego, że lewy tam jest. No ja trochę... polubiłem
no nie, w tym meczu. Że sposobem na to było jakby wyjęcie lewego i po prostu, że to lewy gra z PSG. Natomiast o Niemcach mówiło się mało i na ogół z małej litery i dosyć niepochlebnie. Okej.
Okay. Nie oglądałem. To jest dylemat.
No. Wolałbyś chyba w tym układzie, żeby lewy jednak grał w Paris Saint-Germain albo grał w jakimś klubie londyńskim albo ale wiesz, te Niemcy to tak trochę przecież tam kują w oczy. Dziwię się, że naród jeszcze nie domaga się transferu. Suweren jeszcze tam.
Mateusz Morawiecki może list napisze do Ringer, żeby Ringer zaczął w Niemczech pisać o tym, żeby przehandlować lewego do Crystal Palace Londyn.
Że polski premier miesza się do polityki transferowej Niemiec.
Uli Hennes i Franz Beckenbauer z minami na tym. Morawiecki nie dałby rady Beckenbauerowi. Nie dałby rady. Umówmy się, szanujmy się. Wracając do...
Na boisku? No,
nie dałby. Nie, w ogóle by nie dał rady.
Jeden z największą gracją i elegancją poruszających się zawodników w historii tego sportu.
Sokrates to kolejny.
Po Maldini.
Sokrates. No to jest taką dostojnością wysoką. Miałem 5 lat i Sokrates dla mnie było, wiesz, było tak, był Bóg, Sokrates, coś takiego.
Tak, była taka narracja stworzona.
Na potrzeby.
Redaktora Wołka. Kiedyś musimy redaktora Wołka poprosić, żeby zrobił takie 12 minut o Sokratesie.
No nie robiłem chuja, przepraszam, Wołka później, już mówiliśmy o tym, ale jak on komentował, przepraszam, za to co powiedziałem, naprawdę go nie lubiłem, ale jak Copa America komentował, irytował mnie strasznie. Mało empatii, Tomasz Wołek, bardzo mało empatii. Ale jak komentował Copa America, to było coś, to był jego świat.
No to przecież to wiesz, to bo on był największym znawcą futbolu południowoamerykańskiego i przez 20 lat był z tego powodu zapraszany do studia.
Później, tak? Odcinał kupony?
Potem, ojej! Potem ktoś się ocknął. Nie wiem czemu.
I właśnie. Mój drogi, dobrze, mamy dzisiaj...
Ale nikt tak nie opowiadał o Copa Libertadores. Nie, co się działo w Colo-Colo.
Ale to my się łapiemy, jak wiesz, oglądamy piłkę i któryś raz oglądamy Bayern, na przykład, nie wiem, 15 rok w tym sezonie w finale Ligi Mistrzów nie mówiliśmy o tym, ale często się łapiemy na tym, wracamy się do tych czasów lat 90., gdy kto tak się strasznie przechodził. No były zespoły, nie wiem, São Paulo było takim klubem chyba w 90. którymś roku, że wiesz, Puchar Interkontynentalny chyba 2 lata z rzędu wygrało i wiesz, jest tyle takiej nieznanej, którą Tomasz Wołek, dlatego przepraszam, że go tak nazwałem, próbował nam przybliżyć tą historię latem. No wiesz, to też rozgrywane mecze nie o tej porze, nie naszej porze, bo te mecze były zawsze w nocy. Wiesz, Kolumbia grała o 1:00 z Chile i trzeba było wstać. Ale pamiętam, że się siedziało, my oglądaliśmy Copa America z ojcem, to pamiętam. Poczekaj, bo właśnie dziwna rzecz się za oknem dzieje. Tak, nie wiem, bym sobie z przyjemnością, gdyby ktoś miał na przykład top ten klubowych meczów Copa Libertadores albo Copa America, top ten meczów w ostatnich 40 latach Ameryki Południowej, takich, o których nie wiemy. Coś takiego, no wiesz, jakiś wielki mecz River Plate w finale, nie wiem, bo oni to mają dwie ligi tam. Jakiś wielki mecz River Plate, powiedzmy w finale Copa Libertadores, nie wiem.
Był na tym meczu.
Był.
Ale nikt tak nie miał spenetrowanego, wiesz, rynku graczy tam 16-21 prowincji Curitiba, jak on. I wiesz, on badał nawet tam domieszkę polskiej krwi, bo podobno w tej Curitibie było bardzo wielu byłych emigrantów z Polski. Tam były nawet takie plamy, żeby wysłać... Jak on się nazywał? Zagórski? Zagórny?
Zagórny, tak? Jest chyba dwóch.
Był taki facet, który się zajmował właśnie poszukiwaniem. I tam był pomysł, żeby go tam wysłać. Żeby
Piekarski?
On też... Nie. Piekarski to potem, ale bardziej merkantylnie. Żeby...
Ale co masz na myśli, że sprowadzał niewolników z Beninu? Z Dahomeju? No, ale brazylijska piłka to z kolei jest zbudowana, z tego co wiem, na węgierskiej myśli szkoleniowej. Co ciekawe też. Tam się trzeba było rozpytać.
Na Puszkarzu, na Złotej 11.
Bela Gutman, jakieś takie już nazwiska. Dobrze. Mój drogi, dobrze. Mamy dzisiaj piąty mecz Utah-Denver, 3 zwycięstwo. Jakbyśmy tydzień temu powiedzieli,
tak,
że to nie w seriach, tej właśnie serii Utah-Denver i w serii Lakers-Portland, że to będzie 3-1, ale dla drugiego zespołu, nie? Trzy mecze z rzędu wygrali Denver, Utah Jazz wygrali, przepraszam, 3 mecze z rzędu i Lakersi wygrali 3 mecze z rzędu. Dzisiaj mamy piąty mecz Jazz z Nuggets. Ja tam nie widzę, żeby się dużo zmieniło, jeśli chodzi o obronę Denver.
No dobrze, jakbyś miał zrobić ranking 3 najlepszych meczów playoffów, to są 2 mecze Denver-Utah, są u ciebie?
Nie pamiętam.
No nie, no pierwszy fenomenalny, no 36-57, no to ten chyba musi być top 3. No. Drugi ten ostatni, gdzie oni sobie tam nawrzucali sobie po 50.
Mary był świetny w tym meczu.
No i trzeci oczywiście Clippers Dallas, tak? No to te 3 mecze, czy coś jeszcze ci tam świta?
Nie wiem, jakoś tak nie brakuje. Ten Dallas Clippers ostatni na pewno, chociaż problem był z tym meczem Dallas Clippers 5, ja miałem taki problem, przyznam się, że on był w tym samym czasie, w którym był finał Ligi Mistrzów, więc potem oglądanie tego następnego dnia już miało inny, aczkolwiek można było chyba się po finale Ligi Mistrzów przełączyć na całą drugą połowę prawie i na dogrywkę tego meczu, więc ten.
No ale to trzeba było, wiesz,
siedzieć
i tak
z koszykarzami.
Kieliszeczkami.
Tak, tu flagi latały, wszystko się działo. No, ludzie wyskakiwali, wiesz, z balkonu na trawę, wiesz, szczęśliwi, szczęśliwi, szli raz jeszcze, skakali z balkonu na trawę i szli szczęśliwi we flagach. Nie we flagach.
Ale ty, jak oglądaliście, to znaczy jak był słupek, no to była kolejeczka, bo mogło być.
Nie, piliśmy wódki.
To są najgorsze mecze, 0-0, wszyscy pijani, bo mogło być. Oj, mogło być teraz.
Ja pamiętam, był taki mecz, Polska grała z Finlandią, Lewy, to był jeden z pierwszych meczów Lewego, chyba jeden z niewielu meczów, w których Lewy strzelił gola dla reprezentacji Polski, ale huknął wtedy z Finlandią, to był 2009, 2010, takie jakieś okno chyba wygraliśmy. 1-0. I pamiętam, żeśmy się właśnie tak strasznie upili i gadaliśmy o tym 0-0. Ta bramka była chyba gdzieś pod koniec, ale nie pamiętam. Picie do 0-0. Można?
Picie do Najgorsze, najgorsze.
Najgorsze. Dobrze, mamy Utah, Denver. Nie wiem, Jarama i Grant, teraz krył Donovana Mitchella, znaczy krył w ostatnim meczu, ale no to jest. To jest wiesz co? Ja w ogóle chciałem dać wielki kredyt człowiekowi, który obrócił tę serię po cichu. Znaczy, nie, obrócił, no nie obrócił. Donovan Mitchell gra tak świetnie, że chyba nie ma wątpliwości.
A czy to nie Mike Conley jednak obrócił tę serię?
Czy to nie Rudy Gobert obrócił tę serię, który... Mike Conley, mam wrażenie, się dołączył tak trochę pod tą serię, a Rudy'ego no, Goberta, żeśmy trochę, pamiętasz, po tym pierwszym meczu mieliśmy tutaj dyskusję na temat Roya Hiberta w Rudym Gobercie i w sensie nie, że chcę przeprosić, bo w tym pierwszym meczu faktycznie to tak wyglądało i w tych poprzednich, ale od tego meczu numer dwa... Tam kilka chwytów piłki, wiesz, w pick and rollu, o takich rzeczach, o których mówiliśmy. Nawet miał w crunch time tego meczu taki chwyt, gdzieś bokiem złapał piłkę od Mitchella. Pewnie łapie piłkę od Mitchella. Nie wiem, co chcę powiedzieć. No chcę powiedzieć, no nie, że Rudy Gobert nie wypada jeszcze z ligi.
Mieli, że będą razem wyprowadzali psy i że na pewno umówią się na grilla.
Mike Conley wszedł jak wariat też w tą serię. No mówię, tylu ludzi mogę wymienić i patrzę na skład Denver i...
Przyznaję, że jest to zaskakujące dla mnie. Myślałem, że tak? To Denver... Ja powiem wprost, ja powiedziałem 4-0 Denver.
Ty typowałeś 4-0 Denver.
Tak!
I teraz ja powinienem ci przygotowane mieć takie złośliwe pytania. No ale jak mogłeś myśleć, że przecież, tak, ja już wszystko wiem z hindsightu. Jak mogłeś? ale no przecież, ale na pewno, mój drogi, przecież, wiesz. Ale tego nie zrobię. Bo
szkoda.
Po co? No ale po co? No bo ja nie rozumiem, jak mogłeś typować.
Fatalnie się pomyliłem, no fatalnie.
Ja od początku mówiłem. Nie, dobrze.
Dobrze. Nie no, brak tego backcourtu, czy taki wybrakowany backcourt, no. jednak zabija. No.
Willa Bartona brakuje w tej serii. Will Barton miał bardzo dobry sezon, stał się lepszym graczem, mniej chimerycznym graczem. Jego brakuje Denver tutaj. Na piłce jakiejś kreatury brakuje, jakiejś kreatywności. No, mówię, to Jamal Murray tam sam przechodził samego siebie w tym meczu numer 4. Ja patrzyłem, serio? Jamal Murray w takiej roli, tak szybko? Tak poważny, każda piłka w jego rękach, tak samo jak w tym meczu.
No, ale kto ma być inny? Kto inny?
No właśnie, kto inny?
To nie jest tak, że tam, wiesz, to Paul Millsap ma grać.
Bo ciężko się gra Jokiciowi, bo Jokic, oni przez Jokicia grają dużo, ale się ciężko gra od pierwszego meczu tej serii. Zresztą ja nie pamiętałem tego meczapu. Mi się wydawało zawsze, że Jokic dobrze sobie radzi z Gobertem, ale to były sezony regularne. I też może nie przykładałem, wiesz, takiej wagi do patrzenia się na takie szczegóły, jak szczegół, którego jednak też nie daje się nie zauważyć. Mianowicie to, że jak Jokic dostaje tą piłkę gdzieś tyłem do kosza i stoi przeciwko niemu Gobert i rozłoży te swoje, wiesz, rozłoży gałęzie, to nagle okazuje się, że nawet jeśli Jokic chciałby podawać tym ścinającym w Denver zawsze taka kultura gry, wiesz, ścięcia zasłony, tego mniej było w tym sezonie, bo się nauczyli trenerzy drużyn, od początku było widać tego sezonu, że trenerzy drużyn przeciwnik nauczyli się czytać Denver lepiej, a teraz nie ma tych graczy, którzy to robili, czyli Barton, Gary Harris, jest jeszcze Rudy Gobert przed Jokiciem, który mu zasłania te miejsca, gdzie on mógłby podać piłkę gdzieś pod kosz, wiesz, po prostu ciężko jest podać, że jest taki gość przed tobą i zasłania ci to, co się dzieje przed tobą, więc nadal ma znaczenie wzrost w NBA. Bo tak czasem patrzę i zaczynam się obawiać, że zaraz nie będzie miał znaczenia wzrost pod koszem. Mhm. Więc tu propsy dla Rudy'ego Goberta. Która z tych... Aha, bo mamy... Houston, Oklahoma jest 2-2, Dallas Clippers jest 2-2.
Stawia... No i tutaj jest 3-1. I tutaj już się chyba nic nie może wydarzyć. Bardzo ładnie stawali wczoraj.
Denver, Utah. 3-1.
Orlando stawało.
No. O Milwaukee to jest temat, ja jeszcze nie chcę teraz o tym, no cały czas myślę, to jest mój temat numer jeden w głowie.
No wiem, ale rozumiem, że jakby szykujesz się, żeby powiedzieć, że Miami wygra z Milwaukee.
Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale Milwaukee się zdziwi, jak zobaczy Miami.
Zdziwi
się. Znaczy w sensie, nawet jeśli będzie przygotowany psychicznie, fizycznie, to przeskok z Orlando na Miami... To po prostu rozczarowuje mnie, że oni nie potrafią. Statystyka jest dobitna dosyć. Poza tą czwartą kwartą, to co się dzieje od pierwszej kwarty, pierwszych trzech meczach w tej serii. Widziałeś te statystyki, bo oni cały czas je wrzucają w tych meczach. Pierwszych trzech meczach mecz wygrała drużyna, która wygrała pierwszą kwartę. Aha. W pierwszych trzech meczach. I tą pierwszą kwartę wygrywała wysoko. Tak? I w drugiej, trzeciej, czwartej kwarty W drugiej, trzeciej, czwartej kwarcie, w pierwszych trzech meczach wynik był na remis. Wczoraj było tak samo w drugiej, trzeciej, w pierwszej, drugiej, trzeciej i w czwartej kwarcie dopiero Milwaukee odjechał. Tu za mało, to o to chodzi, bo te wyniki, wiesz, jak ktoś nie ogląda tej serii, patrzy, mówię, o co chodzi, bo już Milwaukee wygrywa 15-14. To nie jest mecz, to nie wygląda jak starcie zespołu, który wygrał w tym sezonie. Ile meczów Milwaukee wygrało? 60, tam, nie wiem,
65,
tak. To nie jest, to nie widać tej różnicy. I to jest ten zarzut do Milwaukee, który zawsze był, że Milwaukee nie jest zespołem playoffowym, że to jest
ale
zespół prawda, działający na systemie.
Ale prawda jest taka, Maciek.
Orlando, który wygrało, przepraszam, Orlando, który miało, oni mieli bilans 50% w końcu? Grają bez dwóch z czterech najlepszych graczy w tej serii. Ta różnica, to Milwaukee powinno rypać Orlando. I to rypać tak, wiesz, konsekwentnie rypać, a nie, że zrobił run 12-0 i potem nie mogą zrobić drugiego takiego runu.
Tak.
Ja myślę, ostatnia rzecz jeszcze powiem, bo oni zdobywają sporo punktów na końcu, ale w Milwaukee wczoraj się nad tym zastanawiałem, oglądając ich znowu. Cały czas ich oglądam. U nich jest trochę tak, że oni, jak tak spojrzysz, to jest mój zarzut do Milwaukee. Jak ominiesz Janisa, w sensie, ja nie chcę o Janisie mówić, on zdobywa punkt na minutę, to wiesz, to nie jest problem. Ale jak ominiesz Janisa i dalej masz Middletona, Bledsoe i Lopeza jako drugą, trzecią, czwartą opcję, tak to nazwijmy, to można śmiało powiedzieć, że Milwaukee gra, jest zespołem w sezonie regularnym powyżej swojego talentu.
Tak, okej.
No i moim zdaniem Middleton, niech to się zmieni, zmieniło się, w czwartej kwarcie był świetny.
No troszkę tam, troszkę.
Ale Middleton, to jak pokazywałem, drugi najlepszy gracz zespołu mistrzowskiego. No, jak daleko trzeba się cofnąć, żeby znaleźć gracza gorszego niż Middleton? Bo może Spurs mistrzowscy, ale tam ciężko też, wiesz, tak... Dallas, Jason Terry? Nie, Jason Terry był chyba lepszy niż Middleton, ale nie wiem. Ale z drugiej strony Terry nie grał w meczu gwiazd, ale to były inne czasy. Ciężej było.
Sean Marion chyba lepszy, no.
No ja nie wiem. Jason Terry w finałach? Trzy ostatnie mecze? Był MVP tych trzech ostatnich meczów. Jest mi ciężko powiedzieć, że Marion był lepszy. Tyson Chandler, o dobrze, Tyson Chandler, wiesz, może, wiesz, to różnie. No dobrze.
Nie, jako kres playoffowy, ale zgoda, znaczy ja powiem tak, to czego brakuje mi w Milwaukee.
Ale poczekaj, a tak, chciałem tylko, przepraszam, powiedzieć. No. Ja myślę, że im lepszy atak pozycyjny, bardziej kunktatorski, zwalnianie tempa w ataku pozycyjnym w akcjach, rozgrywanie akcji dłużej, posłuchaj tego, to jest myśl. Nie wiem, czy to jest prawdziwa myśl. To jest teza. Zwalnianie akcji przez Milwaukee, żeby zwalniać akcje i mieć mniej posiadań w meczu, zwolnić mecze, to im pomoże, dlatego, że oni nie mają tak naprawdę tak dużo talentu. Takiego talentu rozstrzygającego playoffowe mecze. Takiego talentu jak Kemba Walker w pick and rollu, jak Jason Tatum w pick and rollu. Więc im powinno zależeć na tym, żeby paradoksalnie, bo mają Janisa w kontrze, wiesz. Ale paradoksalnie powinni myśleć o tym, żeby nie uprawiać tego systemu, nie oddawać tych trójek w 8-7 sekundzie, tylko być bardziej zespołem nastawionym na atak pozycyjny, żeby pomóc też swojej obronie, żeby się wrócić do obrony szybciej, widzisz, żeby zwolnić grę.
Nie wiem, czy to jest patent na Miami, bo Miami właśnie będzie chciało sprowadzić się do takiego błota.
Będzie chciało zatrzymać, i może to paradoksalnie dobrze, że Miami to zrobi.
Ale zauważ, ja mam dwie myśli. Pierwsze jest to, co ty trochę powiedziałeś, a ja to powiem głośno i to tak definicyjne. Tam nie ma, w Milwaukee nie ma go to guy'a. Nie ma.
No nie ma, nie ma takiego nie ma grana,
człowieka... do którego byłbyś przekonany, że możesz oddać piłkę i on oddać rzut. Nie ma, tego gracza. Janis nie jest tym graczem.
Chris Middleton też nie jest tym graczem.
Nie jest tym graczem. To jest pierwsza uwaga i pierwsze zastrzeżenie.
Chris Middleton nie może jeden na jeden przeciwko Jamesowi Ennisowi grać w serii tej, która się dzieje. Jak on ma przejść na Jimmy'ego Butlera? Jimmy Butler to jest zadanie takie, no mówię, TJ Warren słowem nie pisnął w serii,
nikt nie pamięta, że był ktoś taki jak ten.
Miał tam 20 punktów na mecz, a to jest takie 20 punktów na mecz, takie właśnie...
Lawertowe.
No też, on też był swoją drogą kontuzjowany a propos zmęczeń
uraz. No dobrze, to jest pierwsza uwaga.
Bledsoe nie jest żadnym technikiem też, wiesz, w tym wszystkim. Ten brak Malcolma Brogdona, wiesz, to ten Malcolm Brogdon i wracamy się do tego punktu.
Tak. No. Dobrze, druga uwaga mi umknęła.
No przepraszam, powiedziałeś, że brak go-to-guy'a. Chciałeś powiedzieć
No tak,
coś o tym?
ale miałem jeszcze drugą uwagę dotyczącą Milwaukee, która gdzieś mi się zawieruszyła, ale może wróci.
Trener.
Nie, trener.
Trener mógł ich nauczyć więcej. A nie grać znowu to samo.
Aj,
tak,
czeka,
o których ty mówiłeś,
to,
że wiesz, że Middleton...
Wiem to. I to, co ty powiedziałeś, że jeżeli będą grali nierozpędzony Janis nie jest żadnym zagrożeniem. Oni muszą grać szybko. No, on w takim ataku, wiesz, pozycyjnym, że tam zrobi tam rzut, się odwróci, no to bardzo proszę, rób to, jak najwięcej. Bo tutaj jego skuteczność i jego taka zabójczość atletyczna jest, wiesz, no on traci cały ten, tą przewagę, którą ma. Bo powiedzieliśmy, on jest atletą, ale nie jest najlepszym koszykarzem na boisku.
Technicznie nie jest.
Nie jest.
Ale bardzo próbuje być lepszy. Podała mi się.
Nie, to ja widzę, to przeskok, który on zrobił w ciągu ostatnich 6 lat, jest niewyobrażalny. Natomiast nadal...
Jeszcze nie jest tam, gdzie może być za 3 lata na przykład. Za 2 lata myślę, że to nie potrwa dłużej.
Ale ja się martwię, że też mieliśmy, nie wiem, 30 pal na ten temat.
Że? A że nie jest wystarczająco miękki, żeby mijać ludzi?
Nie, że się skończy, że jak się ten atletyzm trochę skończy, no to się cały ten koszykarz skończy. No bo nie
no,
będzie...
No dlatego on się musi, wiesz, rozwijać technicznie. To jest to, co koszykarze zawsze mają w swojej głowie. Dlatego my tak ciężko jest określić, gdzie jest prime koszykarza. Czy prime koszykarza to jest teraz Giannis Antetokounmpo, 25 lat? Czy prime koszykarza to jest to, jak on już... To tak, wiesz, Michael Jordan, pierwszy freepit, czy drugi freepit. Dwa inni gracze. Pierwszy atletyczny, a drugi już gorszy, wolniejszy atletycznie, dużo... Już, jak to... Oglądałem teraz i to faktycznie bardzo widać, ale lepszy technicznie, lepszy w jumperach, lepszy, wiesz, w takich małych, wiesz, rzeczach, więc no to jest taka, no, to, ta tradycja koszykarska, no to są, Boże, w sensie niebo niebieskie jest, no. Rozwijać się musisz technicznie i Janis będzie się rozwijał, patrzę na teraz, tylko mówię, no, Chris Middleton, sam na sam, gdzie to jest, tutaj, akcje Middleton, Janis Antetokounmpo, to tweetował Piotrek Sitarz a propos Clippersów. Akcje Paul George, Kawhi Leonard, dwójkowe akcje. Oni jeszcze nie dotarli do tego, Clippersi, znaczy, żeby grać często te akcje. Tak, George, wystawiający sobie za zasłonę. To samo, Middleton, Giannis Antetokounmpo. Ich dwóch najlepszych zawodników. I faktem widzisz, to brak tych crunch time'ów, to, że oni są takim pociągiem, wiesz, który rozjeżdżał drużyny, to też będzie problem. I to, co powiedziałeś, że widzisz, że Milwaukee musi grać szybko i to jest właśnie... I to jest właśnie chyba problem tego zespołu, że widzisz, musi grać szybko, a ja nie wiem, czy nie przydałoby się, nie wiem, być może źle, wiesz, stawiam tezę, no ale jeśli Miami musi grać szybko, bo jak powiedziałeś, w ataku pozycyjnym ma kłopot, a ja patrzę na ilość talentu i myślę sobie, że właśnie dlatego oni powinni grać wolniej, to myślę, że Milwaukee ma problem w tym sezonie. Zdiagnozowaliśmy go właśnie. O rozwiązanie trudno. Na pewno mogą bronić lepiej. To tyle im mogę powiedzieć. Bronić lepiej, bo oni nie bronią. Oni są chyba trochę nieskoncentrowani z Orlando tutaj po tej stronie. Nie wiem. George Hill to na pewno nie jest skoncentrowany. Nie wiem, czy widziałeś słowa jego dzisiaj.
To prawda, ale wiesz, to co jest dla nich jakby trudne i być może zabić, że oni nie mają graczy rzucających za trzy w sposób elitarny. No.
Mhm. Shooting mógłby lepszy być też.
No. Mógłby być lepszy w tym zespole.
No, skutecznie.
Więc szczerze mówiąc, to jest szokujące, jak w sumie ten słaby zespół jest tak dobry. No. Bo on ma, wiesz, jak patrzysz na to, to on ma mnóstwo dziur. No.
Znaczy oni są mają, bo to bardzo widać teraz w NBA, jak patrzę na te mecze. Lopez i Antetokounmpo to jest jak Roy Hibbert kiedyś pod koszem. W dwóch. I to jest to. I żaden zespół tego nie ma. Żaden zespół nie broni obręczy. Tak? Żaden zespół nie stawia dwóch ludzi pod koszem wokół tego, więc to jest ich siła. Ale widzisz, pozwalają rywalom na trójki i to czasem takie, wiesz... To też jest zagrożenie, jak będziesz, wiesz, Milwaukee grało z kimś, to się rozrzuca nagle. Taki Boston się rozrzuca nagle, wiesz, i rzuci 20. Chociaż ty w Boston nie wierzysz z Toronto. Czy wierzysz trochę już w Boston?
Wiesz, to zależy, co z tym Lowrym będzie. I nie wiem, czy się neutralizuje to minus Hayward, minus Lowry, czy to jest na zero. Być może fenomenalny Van Fleet, który zarobi miliony monet
w Knicksach.
Tak. Czy nagle się to troszeczkę nie wyrównało, ale nadal wierzę w Toronto i kibicuję Toronto. Mówię, mistrzostwo Toronto to byłaby najwspanialsza historia tego sezonu.
Tam jest duża różnica w Toronto w tych minutach Chociaż Boston, mówię, Wanamaker gra fajnie, Kanter dobrze, Robert Williams, okej, okay, mówię tam, semi-ożale coś trafi, ktoś wejdzie. Tak. Ale ta różnica, widać to było w tym meczu Toronto ostatnim, ich ławka rezerwowych rzuciła 100 punktów, to jest rekord NBA. I Terence Davis i Norman Powell, Terence Davis lepiej zaczął grać trochę, bo słabiej grał. On chyba miał COVID-19. To jest inny temat, COVID-19, wrócimy do tego w kolejnym podcaście. Mam takie ciekawe pytanie, myślę, sprawdzę może jeszcze je, ale teaser. Ale Terence Davis i Norman Powell. Norman Powell z ławki. Norman Powell jest jednym z najlepszych rezerwowych w NBA. I widzisz, oni wprowadzają z ławki Powella, wprowadzają z ławki Ibaka, który fenomenalny w tych dwóch ostatnich meczach Toronto z Brooklynem. Wprowadzają ławki, wiesz, Terence'a Davisa i zawsze gra teraz dwóch starterów. Rondé Hollis Jefferson jest dziewiąty, ale ma kłopoty ze zdrowiem. Zawsze są w stanie skrócić rotację do 8 i grać, wiesz, w ten sposób. Powell, Davis. Davis to jest wingman, który jest bardzo efektywny, bardzo nieźle broni, nie jest bardzo dobrym obrońcą, ale nieźle broni, ma zasięg ramion. Nie poszedł w drafcie? To jest niesamowite. John Hollinger od początku mówił, pamiętam, pisał, że Terence Davis, jaki to błąd, że nikt go nie wybrał w drafcie, jaki to jest steal Toronto. Nie pamiętam, czy on w drugiej rundzie poszedł, czy co, ale Terence Davis jako, nie wiem, ósmy gracz i widzisz, patrzysz na Boston i te minuty, wiesz, ta głębia składu, to. No ale widzisz, jak, jeśli Lowry nie jest to jest różnica. Chociaż Boston, mówię, Tatum gra z rezerwowymi, wiesz, i ciągnie, bo jest prawdopodobnie najlepszym graczem w tej serii Tatum. Ale to dużo będzie wymagać, bo będzie robił to przeciwko bardzo dobrym obrońcom. Więc ja widzę tą przewagę Toronto właśnie tutaj gdzieś, że wiesz, oni będą długo mogli grać, sił będą mieli więcej w trakcie serii, bo mają szerszą rotację.
Mają szerszą rotację, mają na tych pozycjach 8-9 mają graczy, czy 7-8-9 mają graczy. To nie jest tak, że się wiesz, że rzeczywiście ten, jak wychodzi o żele, no to zaczynasz mieć, wiesz, masz szeroko otwarte oczy, bo jesteś przerażony, co on za chwilę zrobi. Plus musisz grać Wanamakerem, no więc w takiej wybijance siedmiomeczowej, ale to nie będzie trwało 7 meczów.
Ja w jednym meczu mam Boston. Gdybyśmy zagrali jeden mecz, to mam Boston. W jednym meczu mam Boston.
W trzech,
ale po... Nie wiem, mam w jednym Boston. Nie mam opinii w trzech, nie wiem. Nie umiem ci odpowiedzieć, nie wiem.
Zobaczymy, co z Lowry. Jeżeli jest Lowry, to moim zdaniem jest pozmiatane. Znaczy oni tutaj nie wykrzeszą z tego z siebie. W sensie to jest po prostu za mało. No.
Doncic się Szakowi nie podoba. Szak już wszystko widział i się nie podoba Doncicowi. Wiesz co, wracając jeszcze do Clippersów, oni żadnego usprawiedliwienia, oczywiście na żadne usprawiedliwienie nie zasługują, ale Montrezl Harrell jest bez rytmu.
Przeprosił?
Tak, przed meczem. Nie słyszałem, co dokładnie powiedział. Pewnie.
No tam coś tak przyklepał, coś powiedział, że to chyba było tak przedwczesne.
Lou Williams...
Jeszcze do tego wrócimy.
Tak. Lou Williams dopiero co odzyskał rytm, tak naprawdę w tym meczu ostatnim. To był taki pierwszy mecz, Lou Williams wyglądał jak Lou Williams, więc Lou Williamsa mają z powrotem, ale Harrell jest daleko, wiadomo dlaczego, od rytmu. I Patrick Beverley jest potrzebny, przydałby się tutaj, żeby na takim Doncicu, wiesz, siedzieć już od momentu, gdy on zaczyna wyprowadzać piłkę spod swojego kosza. Tego brakuje.
Siąść
na nim od momentu, na całym, po prostu. Ja bym siadł na całym, jak oglądam te mecze. Mówię, gdzie jest Beverley, żeby siąść na całym? Reggie Jackson tam próbuje siąść na całym. I on stara się, ale gdzie ktoś tu siądzie na całym? Tak totalnie siąść na całym. Bo ja pamiętam te mecze, najlepsze mecze Clippers w tym sezonie. To były te mecze, to były też tam kilka crunch time'ów chyba z Lakers, nie pamiętam dokładnie, w których to meczach było. To były te najlepsze mecze, to były takie najlepsze momenty, to jak oni przez dwie minuty wyglądali jak Chicago Bulls 1991. Jak psy spuszczone ze smyczy. Bronili już od połowy. Beverley, George, Leonard. Nie byłeś w stanie przejść, wrzucić piłki, wiesz, pod kosz do post. Tak jak Sixers nie mogli tego zrobić przeciwko Bostonowi. Siedzieli na nich. To były te najlepsze momenty Clippers w tym sezonie. Tego nie ma. No nadal nie jest to jeszcze. Więc oni muszą mieć Beverleya z powrotem, żeby wyglądać jak Clippers.
Okej.
Okay. A z drugiej strony to nie jest usprawiedliwienie, jeśli przegrają tę serię z jednym człowiekiem. Trochę.
Wydaje mi się, że nie przegrają tej serii jednak, ale już są wystarczająco postraszeni. I wiesz, taka refleksja jest trochę, że masz wrażenie, że spotkała się chyba najlepsza drużyna w sensie takiego, wiesz, takich wzajemnych relacji, czyli Dallas, czyli zespół taki, w którym rzeczywiście oni chcą ze sobą grać, oni się żartują, wygłupiają. Chyba najwięcej było takich klipów z tego Bąbla od nich, jak tam Boban coś zrobił.
Z
jak
drużyną, która jest cicha.
Nie, ja powiem więcej. Drużyna, która jest totalnie wygląda taką zatomizowaną. W sensie tam, no, tam nie ma żadnej więzi, nie ma żadnej relacji. Hmm. Oni tak trochę przychodzą na te najemni pracownicy do pracy, których ktoś najął. Jeden, wiesz, jeden szpachluje, drugi kładzie fugę, trzeci ceklinuje podłogę i to wiesz, to się składa razem na jeden wielki remont. Ciekawe. To nawet wygląda. Natomiast każdy pracuje jakby trochę osobno. No i wiesz, no, jaka jest relacja między Polem George'em a Kawhiem Leonardem, powiedzmy? Co ciekawe. My o tym wiemy? Co my wiemy o tym? No. I tu jest jakiś no, taki Clivers problem, już... że oni nie są, ja mam wrażenie, że oni się nie są razem i to dziwię się, że Doc Rivers nie potrafi
tego. Doc Rivers powiedział drugi raz w ciągu 2 tygodni ostatnich, powiedział to 2 dni temu, że on ma cichy zespół. Dlatego potrzebują Patryka Beverleya, bo bez niego mam po prostu cichy zespół.
Ciche dni.
Cichy zespół. No, zobaczymy. Zobaczymy. Czyli Clippers dzisiaj, Utah kończy dzisiaj z Denver. Ja myślę, że Denver jeszcze ma szansę. Dzisiaj.
Tak, ale to już są takie, wiesz, takie odgryzanie się już psa, który przegrał. No.
Dobrze, mój drogi. Coś jeszcze mamy? Zaśpiewamy?
Ja mam...
Żart.
No nie, mam tą taką anegdotę, którą już kiedyś opowiadałem, ale ona za każdym razem, jak ten Doncic dobrze gra, to mi przychodzi do głowy i jak byłem gdzieś w Londynie albo w Stanach Zjednoczonych, byłem w restauracji i przychodzi kelner, opowiadałem to już, ale opowiem jeszcze. I mówi, że hi, my name is Luca. A ja mówię, do you live on the second floor? A on na to, no, why do you ask?
I'm not next to you, I guess you've seen him before. No, Susan Weigel.
Mam pytanie takie, wiesz, pytanie, które tak trochę nurtuje świat, ale jest pytaniem trochę o...
Pytanie do mnie, czy to w świat rzucasz?
Nie, to jest pytanie córki naszego wiernego słuchacza, 30+, który się upgrade'ował na 40+, 15-letniej Mai, która ma urodziny w najbliższych dniach, więc wszystkiego najlepszego
Maju.
I Maja zadaje takie oto pytanie. Aha. Dlaczego czarnoskórzy mają tatuaże, skoro i tak ich nie widać? To jest takie pytanie, wiesz, to takie pytanie takiego czujnego i bystrego obserwatora. Mhm. I czy ty potrafisz odpowiedzieć na to?
Nie.
Jako wielki...
Nie wiem, czy teza jest postawiona dobrze nawet, że nie widać tych tatuaży.
No nie, ale czy byłoby widać tatuaże Karla Herrera?
Może dlatego nie miał? Karl Herrera to był dobry gracz.
A drugie pytanie, bo Fighter. Też... Czy uważasz, że w świetle tych wydarzeń, które mają miejsce...
To Maja pyta?
Tak, nie, to ja już pytam.
A ja mam odpowiedzieć na to pytanie?
A no proszę.
Na które? Na to, które mi zadasz?
To jest pytanie
w świat?
To jest pytanie w świat. Czy uważasz, że wszystkie te wydarzenia mające miejsce za oceanem, czy ten taki nowy front, który idzie taki po politycznej poprawności, jak się wydaje, czy on jakoś wpłynie na przykład na język polski?
No, bo przemyślałeś to pewnie, no.
Trochę to przemyślałem, zacząłem się zastanawiać, czy pewnego rodzaju zwroty, które są wypowiadane dzisiaj trochę tak jak, wiesz, jak zdrowaś Maria, jak Ojcze Nasz, no. czy one nie będą wymagały jednak pewnej korekty i ludzie tak trochę odłożą je do lamusa, bo one już będą takie pasje i takie... Czy będzie można powiedzieć jeszcze, że Polacy są murzynami Europy?
No.
No, czy to jest rażące, czy to jest obraźliwe na przykład w kontekście BLM?
Nie wiem. Dobrze,
albo na przykład, czy będzie można na przykład powiedzieć, chciałbym zjeść biały cywilizowany człowiek. Mhm. W sensie na przykład sztućcami, albo wiesz, albo ten. No czy to jest okej? Okay? Albo czy powiedzieć na przykład, czy ciemny jak tabaka w rogu, to jest nadal obraźliwe, czy nie?
To widzę, jest problem firm, tak? Niektórych wycofywanie jakichś takich zwrotów chyba.
No nie, no ale wiesz, czy wprowadzimy jakiś taki, wiesz, jakiś taki rewizjonizm do języka, bo uznamy, że trzeba gdzieś tą, wiesz, takie równouprawnienie, że powiedzenie właśnie o tej murzyńskości, jak jeszcze nie tak dawno były minister spraw zagranicznych to powiedział tak o byłym prezydencie o murzyńskości, no to czy to wypada jeszcze? Czy to powinno być, no to powinno być potępione i robienie z tego jakiegoś takiego właśnie afrontu? Ktoś powinien być skazany na taki polityczny ostracyzm, na przykład za używanie tego typu sformułowań.
To jest pytanie, które rzucasz świat do mnie? Ja nie wiem.
Do ciebie. Czy uważasz, że to...
Nie zastanawiałem się nad tym. To chciałbym pomyśleć. Bo to jest cała sprawa political correctness, która trwa od kilkunastu lat już, nie? I takiego sprzeciwu ludzi przez kilkoma laty, myślę, takie 5, 6, 7 lat temu ludzie już krzyknęli trochę głośno, mam wrażenie, powiedzieli, że spokojnie z tym political correctness i teraz sugerujesz, że to, co się dzieje za oceanem, może jeszcze tą political correctness dłużej w górę wynieść.
Nie, bardziej mnie oczywiście, no. Wiesz, żyjąc w pięknym kraju nad Wisłą, w tej naszej takiej buraczano-kartoflanej rzeczywistości, to pytanie, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, czy ktoś w ogóle się będzie tym przejmował, czy ktoś w ogóle się tak ugryzie, więc o, przepraszam, nie powinienem był tak tego nazwać, chciałem powiedzieć, że my jesteśmy, nie wiem, no...
A co ze słowem ognisko? O to słowo się martwię. Nie wiem, czy ognisko? nie stracimy słowa ognisko, znaczenia słowa ognisko. Tak już zamieniliśmy ognisko na grill trochę. Już się nie idzie na ognisko, tylko na grilla. Ognisko... Nie, wiesz co, nawet nie myślałem o ognisku domowym, o tym znaczeniu. Chodzi mi o ognisko zarażeń.
A, ognisko
zarażeń. Ognisko zarażeń, to słowo. Ale czy to jego dzisiaj, nie stracimy.
Dzisiaj to są wesela zarażeń chyba.
Dobrze, mój drogi. To co?
Uważajcie, noście maseczki. Nie dajcie się jakby chwilowej fantazji, że jakoś to będzie, bo jakoś to niestety nie będzie.
Będzie
nie
dramat.
Będziemy, jeżeli nie będziemy się o siebie trochę i tak właśnie, jeśli nie troszczysz się o siebie, to przynajmniej troszcz się o innych. No i staraj się wyeliminować siebie jako źródło potencjalnego zarażenia innych. No i to tyle. Myj ręce, dezynfekuj toaletę publiczną.
Myślałem, że mówisz poważnie, a teraz na końcu mówisz o dezynfekowaniu toalety publicznej. To każesz ludziom myć po sobie kibel w McDonaldzie? Czy... chodzić z własnym cifem?
No być może tak trzeba robić.
Może to będzie kolejny, wiesz, kolejne podium political correctness, że będziemy chodzić z własnym cifem po ulicach.
Z własnym, będziemy się dezynfekować. No wiesz, to jest, jak tak patrzysz na to, no to powinieneś właściwie... Powinieneś za każdym razem, jak wchodzisz do publicznego miejsca, nie wiem, jak masz w pracy, masz powiedzmy kuchnię i w tej kuchni jest czy taką kawiarnię, w której wszyscy jedzą, piją, no to teoretycznie za każdą rzecz, którą dotknąłeś, powinieneś potem szmateczką tak wyczyścić, no. Tak to powinno działać. Znaczy się trzeba... To wiesz, no nie ma... Nie ma złotego środka, no nie ma idealnej odpowiedzi. No. No dobrze.
Zamyśliłem. No nie ma.
Można powiedzieć ciemno jak w dupie u murzyna.
Czy można tak powiedzieć?
Czy można tak powiedzieć dzisiaj? Czy po prostu trzeba tego murzyna odciąć, ale to wtedy trochę traci ten taki, wiesz, ten taki najczarniejszy mrok wypada wtedy. No dobrze. Będziemy o tym myśleć.
Dobrze, mój drogi. To co? Słyszymy się dalej w tygodniu.
No będziemy. Myślę, że usłyszymy się w piątek.
Piątek.
I wtedy będziemy już po pierwszym meczu Bostonu z Toronto.
Ja chciałem na koniec. Boston Toronto. Ta seria startuje w czwartek. Wczoraj w ogóle dowiedziałem z komentarzy na szóstym graczu.
Czy warto czytać komentarze?
Warto czytać komentarze. Ja się dowiedziałem, że seria. Myślałem, że 31 sierpnia miałem zapisane, że taka jest przewidywana data startu półfinałów, no ale też tak myślałem, że będzie. No ale dobrze, warto czytać komentarze. Mam rzecz, mój drogi, jedną odezwę do wszystkich tych, którzy się z nas śmiali, którzy nas krytykowali, wytykali tak. nas palcami. Udawało im się wpisywać takie komentarze, które dostawały kilkanaście polubień. Tak. Liczyli polubienia pod swoimi komentarzami i śmieli się z nas, że my zakopaliśmy w pierwszym tygodniu tego sezonu, pierwszym tygodniu, że zakopaliśmy Memphis Grizzlies jako zespół, który nie wejdzie do playoffów. I kto śmieje się teraz, co? Ha, papa mój drogi.
Cześć.
Cześć.